Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Odcinek 96 podcastu Ryzykonomia. No, dzisiaj mamy gościa znowu, jak widzicie na ekranie. Naszym gościem jest dzisiaj Sergiusz Parszowski. Sergiusz jest specjalistą do spraw, ekspertem do spraw bezpieczeństwa. No i to będzie pewnie główny temat, ale mam nadzieję nie tylko, wokół którego będzie się toczyła nasza dzisiejsza rozmowa. Sergiusz, jeżeli mógłbym Ciebie prosić o powiedzenie kilka słów o tym, co robisz, jaki jest Twój background, no i co byś chciał jeszcze dodać?
Dzisiaj na co dzień przede wszystkim występuję najczęściej w roli takiego zewnętrznego konsultanta, doradcy, szkoleniowca w różnych obszarach bezpieczeństwa. Prowadzę działalność gospodarczą, jestem właścicielem firmy instin.pl i to jest dzisiaj główna moja aktywność zawodowa wokół tego tematu, tej firmy, wszystko się toczy. W przeszłości natomiast pracowałem w różnych miejscach i to zarówno w sektorze publicznym. Zaczynałem od sektora publicznego i nie ukrywam, że to było takie małe, skromne marzenie. Ja chciałem pracować zawsze w sektorze publicznym. To się udało osiągnąć. Zajmowałem się na początku bezpieczeństwem publicznym. Odpowiadałem za funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego. Zarządzałem operatorami, byłem analitykiem, kierownikiem zmiany. Później zajmowałem się z punktu widzenia funkcjonowania miasta zarządzaniem kryzysowym, przygotowaniami obronnymi, ale także kwestiami znowu bezpieczeństwa publicznego, bo takie tematy jak imprezy masowe, zgromadzenia, funkcjonowanie tego monitoringu wizyjnego, czy też bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej, to były tematy, którymi się zajmowaliśmy.
A jakie to miasto było? Jakie
Kielce,
miasto?
moje rodzinne
Kielce,
miasto.
czyli spore miasto. Jesteś Kielczaninem, można powiedzieć, tak?
Tak, z urodzenia,
Born Kielczanin.
I kości.
Okej. Świętokrzyszczanin, tak? Dobrze mówię?
Nie spotkałem się z takim określeniem, ale
okej. No to możemy sobie.
Być może językoznawcy nie będą mieć tutaj nic przeciwko i zaakceptują.
Słowo święte wydaje mi się jest warte potem.
A tak, to bardziej tak. Tutaj na pewno jest nawiązanie. Po tej przygodzie później już pracowałem w sektorze prywatnym. W tym sektorze prywatnym pełniłem funkcję szefa bezpieczeństwa, menadżera bezpieczeństwa, kierownika do spraw bezpieczeństwa w różnych spółkach. To były zarówno spółki takie z polskim kapitałem, o takiej rozproszonej strukturze, była też spółka Skarbu Państwa, się pojawiła w pewnym momencie. Była także spółka z kapitałem amerykańskim, z sektora finansowego, duży bank inwestycyjny, więc dosyć różne te podmioty o różnej specyfice, o różnym profilu działalności. W międzyczasie pojawiały się jeszcze takie współprace, można powiedzieć, bo zazwyczaj byłem taką osobą, która nie pracowała tylko w jednym miejscu i oprócz tych podstawowych miejsc pracy gdzieś jeszcze z kimś współpracowałem, czasem bardziej systemowo stale, czasem doraźnie, raz na kilka tygodni, raz na kilka miesięcy. Tu chociażby wspomnę o kilkuletniej współpracy ze Stadionem Narodowym w Warszawie, która się zaczęła już przed Euro 2012, no i trwała blisko 5 lat.
Czyli można powiedzieć, że ty jesteś tak zwanym bezpiecznikiem, tak? Można, tak? Niektórzy to mówią, że bezpiecznikiem, tak?
To określenie chyba lubimy.
Tak? Słucham?
To określenie lubimy.
Lubimy, tak? Tak? No, a są jeszcze jakieś inne? Miej ten. Nie, słowo bezpiecznik zostawmy, jeżeli są. Ale jest słowo bezpiecznik jest uważam bardzo dobre i wiele mówiące, bo słowa mają znaczenie, prawda? Ale no nie będziemy tutaj z punktu widzenia elektroniki tego eksplorować. Wiesz co, no background masz, widzę, do spraw bezpieczeństwa solidny, więc ja może zadam ci takie standardowe pytanie, które my tutaj, właśnie, bo zapomniałem tutaj powiedzieć słuchaczom, że świnka jest, trochę mnie tutaj trema zjadła i zapomniałem dżingla początkowego, ale dżingiel się teraz pojawił, jeszcze raz. I po tym dżinglu chciałem ci zadać standardowe pytanie, które zadaję gościom podcastu Ryzykonomia. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie uważasz są obecnie, z twojego oczywiście punktu widzenia subiektywnego, trzy ryzyka najważniejsze, czy takie, na które chciałeś po prostu zwrócić uwagę, tak? Które teraz gdzieś ci się na twoim jak ja to mówię, ekranie radarowym pojawiają i one są warte zauważenia albo są istotne?
Trudne pytanie, bo pewnie inaczej bym odpowiedział, jeżeli byśmy sobie doprecyzowali, czy z punktu widzenia na przykład funkcjonowania miast, społeczności, czy z punktu widzenia określonego biznesu, to pewnie ta odpowiedź by się trochę różniła, natomiast z drugiej strony pewnie na takim wspólnym ryzykiem, zagrożeniem, wyzwaniem, w zależności jak to nazwiemy, no to oczywiście jest wojna w Ukrainie i to, co się z nią wiąże, to, co wywołuje konkretne skutki na terenie naszego kraju. No i tutaj nie jesteśmy w żaden sposób żadną zieloną wyspą, nie działamy w próżni, tak jak biznes nie działa w próżni, tak? Niezależnie, czy wojna się toczy w naszych granicach, czy w naszym sąsiedztwie, to ma wpływ na bardzo wiele organizacji, zarówno tych sektora publicznego, gdzie wiele organizacji musiało faktycznie mocno zmienić priorytety i zająć się totalnie innymi rzeczami, niż się zajmowało do tej pory. I to zarówno jeśli chodzi o administrację cywilną, jak i różnego rodzaju służby mundurowe, to widzimy bardzo dużą zmianę w funkcjonowaniu. Ale z punktu widzenia sektora prywatnego, tutaj też znane są mi wiele przedsiębiorstw, które współpracowały do tej pory z firmami ukraińskimi, które miały tam oddziały, albo które wywodzą się de facto w dużej mierze z Ukrainy i dzisiaj dużą część swojego biznesu po prostu musieli ewakuować, nie tyle przenieść, to po prostu ewakuować do Polski. I chociażby sektor IT musiał coś takiego zrobić, w dużej mierze zrobił. Pewnie w tej działalności było to możliwe, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że nie przy każdym rodzaju biznesu będzie możliwe po prostu przeniesienie w tak krótkim czasie, przykładowo produkcji czy jakichś innych procesów do zupełnie innego kraju. Specyfika działania firm usługowych czy w obszarze nowych technologii IT jest trochę inna. Myślę, że tutaj pod tym kątem było im jednak łatwiej to zrobić niż wielu innym przedsiębiorcom. Więc na pewno to zagrożenie wojenne.
Gdzie mamy jedno w rejestrze ryzyka.
Pewnie to możemy rozpisywać na jakieś tam części składowe, ale nie wchodźmy może na tym etapie. Druga rzecz, wydaje mi się, że to jest to, co jest związane wszystko z dostawami różnego rodzaju mediów. Tak? Począwszy od elektroenergetyki, od systemu elektroenergetycznego, poprzez działanie systemów teleinformatycznych, poprzez w ogóle dostęp do internetu czy do systemów komunikacyjnych. Dlaczego na to wskazuję? Po pierwsze, w tych kategoriach już dzisiaj mamy bardzo dużo incydentów, czy to w systemie elektroenergetycznym, który wielokrotnie funkcjonuje niemalże na granicach swoich możliwości, a wiadomo, że brak energii elektrycznej wywoła ten efekt domina i musi wywołać konsekwencje w działaniu innych systemów. Tutaj wystarczy spojrzeć chociażby na funkcjonowanie telekomunikacji, sektora finansowego, podstawowych usług publicznych, ochrony zdrowia.
A powiedz mi, Sergiusz, bo wy ciekawą rzecz powiedziałeś, którą ja, no niekoniecznie osoba zawsze siedząca w kwestiach bezpieczeństwa infrastruktury, skąd to wiadomo, że są te incydenty?
No jeśli chodzi o systemy informatyczne, no to myślę, że tutaj wiedza jest powszechna.
O cyberatakie, a na przykład energetyka, bo ja mam wrażenie, że w takim powszechnym odbiorze prąd to jest coś, co zawsze było, będzie, prawda? Ja pamiętam jeszcze czasy PRL-u, pewnie ty mniej, kiedy były te wyłączenia prądu i rzeczywiście ludzie się zastanawiali, ale dzisiaj mam wrażenie, że panuje takie przekonanie, że ten, nawet jeżeli gdzieś w specjalistycznej prasie coś piszą, to ten prąd był, jest i będzie i ja na przykład jako taki zwykły odbiorca nie rejestruję tutaj jakichś zagrożeń, gdzie one rzeczywiście istnieją.
Zazwyczaj przynajmniej kilka razy w roku w naszym kraju mamy wprowadzane różne stopnie alarmowe w systemie elektroenergetycznym, które oczywiście swoją przyczynę mają różną, ale często stopnie alarmowe są wprowadzane z uwagi na niedobory energii w systemie elektroenergetycznym w stosunku do zapotrzebowania. I zazwyczaj takie szczyty zapotrzebowania oczywiście występują w okresie letnim. To jest ten okres, gdzie przypadku wystąpienia dużych, wysokich temperatur, takie jak nadciągają wysokie temperatury i związane z tym użycie masowe klimatyzacji, wentylatorów i tak dalej, chłodzenie budynków, pomieszczeń powoduje znaczne...
Przeciążenie.
Przeciążenie, system elektroenergetyczny, po pierwsze moce wytwórcze, które mamy w kraju, nie są w stanie wytworzyć tyle energii, to po pierwsze, a często bywa też tak, że sieci przesyłowe nie są w stanie taką energię w takim czasie dostarczyć do odbiorców. Więc to się dzieje co najmniej kilka razy w roku. Ja nie powiem teraz dokładnie, bym musiał zerknąć do źródeł, ale co najmniej kilka razy w roku nasz kraj musi w trybie interwencyjnym kupować energię od naszych sąsiadów. Tak? Od Niemiec, od Litwy, nawet w czasie wojny kupowaliśmy od Ukrainy, był taki moment, kiedy Ukraina musiała nas wspomóc, pomimo że trwała wojna i mieli mocno posiadkowany system elektroenergetyczny, więc na tej podstawie ja dostrzegam to zagrożenie związane z systemem elektroenergetycznym, że tego typu incydenty mamy. Natomiast biorąc pod uwagę dodatkowo skutki, jakie może wywołać tak zwany blackout, tak? Czyli przerwa czy awaria w systemie elektroenergetycznym na dużym obszarze, nie mówimy tutaj o awarii, która dotknie kilka budynków czy jeden budynek, tylko mówimy o takim zdarzeniu, które, jak dobrze pamiętam, w 2006 roku miało chociażby miejsce na terenie Szczecina i okolic.
Gdzie... A to zimą chyba było, prawda? Z kolei.
Jeszcze raz?
Zimą? To nie było zimą?
Tak, to był początek roku, to był chyba styczeń, przełom stycznia i lutego. Nie mam pamięci do dat i takich terminów, więc tutaj mogę się minimalnie mylić, natomiast tutaj zbieg przede wszystkim warunków atmosferycznych wówczas, niskich temperatur, opadów spowodował uszkodzenie czy zniszczenie infrastruktury technicznej i to spowodowało wyłączenia. Czyli de facto system zadziałał tak, jak miał zadziałać, po to, żeby nie doszło do strat, do zniszczeń w całym systemie, czy w systemie elektroenergetycznym na większym obszarze. No, zabezpieczenia działają tak, że wyłączają poszczególne, nazwę to potocznie, sekcjami tego systemu, aby nie doszło do na przykład przepięć, przeciążeń na kolejnych jego odcinkach. W tamtym przypadku na większości terenu po kilkunastu godzinach prąd został przywrócony, natomiast były takie miejscowości, takie miejsca, gdzie dopiero po kilku dniach ten prąd został przywrócony. Oczywiście no, skutki były pokaźne, no, nie działał transport publiczny, nie działał bankomaty, telefonia szybko przestała działać, okazało się, że wiele obiektów, takich jak chociażby szpitale, przychodnie, też nie są przygotowane do tego działania. Podobno po tym zdarzeniu wiele się w Szczecinie i w okolicach zmieniło, wiele budynków użyteczności publicznej zostało chociażby w agregaty prądotwórcze wyposażone, więc jakaś chyba lekcja przynajmniej z tamtego zdarzenia na tamtym obszarze została wyciągnięta.
Podobno. Zaraz jeszcze trzecie ryzyko, to ci nie daruję. Natomiast ja zauważyłem, że jak właśnie wojna w Ukrainie się rozpoczęła, to w swoim czasie odwiedziłem chyba Kastoramę i tam były takie momenty, że znikały a to butle gazowe, a to generatory. I toczyła się taka ciekawa dyskusja na różnych forach, zauważyłem. I generatory w pewnym czasie były w ogóle nie do kupienia. I to jest właśnie ciekawe, że i do tego jeszcze też wrócę, że tymi kwestiami bezpieczeństwa ludzie się zajmują w taki sposób bardziej, że tak powiem, domorosły, domowy. Natomiast nie do końca ja obserwuję przynajmniej, żeby były podejmowane, no, popraw mnie, jeżeli się mylę, jakieś strukturalne działania w tym względzie, bo szpitale pewnie tak, prawda? Ale na przykład zadać pytanie, co będzie w szkole, tak? Co będzie na uczelni, która przecież też no, może jakoś sobie tam wyłączyć, ale po pewnym czasie to musi działać. Czy tam będą jakieś źródła dodatkowe prądu, nawet typu OZE, prawda? Które będą jakieś podstawowe, kluczowe funkcje podtrzymywać, prawda? I tego chyba nie wiadomo do końca.
No moje doświadczenia, nie mam żadnych szerszych, nie wiem, badań, raczej nikt tego niestety w naszym kraju do tej pory nie badał, nie diagnozował jakoś tak kompleksowo, natomiast z uwagi, że zawodowo w ramach naszego takiego think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa dużo zajmujemy się tym takim bezpieczeństwem powszechnym czy publicznym, dużo współpracujemy z samorządami, w ogóle instytucjami publicznymi, to w większości przypadków no, pozwolę sobie na stwierdzenie, że w ogóle nie są instytucje przygotowane. I to nie są przygotowane, ale też mam wrażenie, że nadal w ogóle nie ma świadomości tej potrzeby. Bo to nie jest często w toku rozmowy, nie przejawia się taka postawa z ich strony, że my jesteśmy świadomi swoich braków, my wiemy, że tutaj powinniśmy mieć na przykład agregat, bo mamy powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, a budynek nie ma zasilania rezerwowego. I tylko, że na przykład w tym roku nie mamy pieniędzy, ale robimy wszystko, żeby mieć w przyszłym roku czy za dwa lata i gdzieś sobie to wieloletnio planujemy, żeby do jakiegoś takiego poziomu przyzwoitego dojść. Tylko zazwyczaj jest niezrozumienie, czasem jest wyparcie, czasem jest negacja potrzeby takich rozwiązań, które wydają się, że powinny być standardem. No dzisiaj wojna w Ukrainie nam pokazuje, co jest przede wszystkim potrzebne. Szpitale na Ukrainie masowo instalują panele fotowoltaniczne dzisiaj, czy różne instalacje wiatrakowe na swoich budynkach albo w pobliżu swoich terenów. No bo to im pozwala zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, czyli okazuje się, że te odnawialne źródła energii w Polsce często się mówi w kontekście potrzeby ochrony środowiska i dobrze, jak najbardziej nie neguję, natomiast zapominamy o tym, że w wielu przypadkach takie rozwiązania mogą być elementem budowy odporności, budowy bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od tej infrastruktury zintegrowanej, która jest często bardzo podatna na różnego rodzaju zawahania, przerwy, awarie, znaczy w warunkach wojennych po prostu na zniszczenie ze strony przeciwnika.
No tak, to pojawiło się to magiczne słowo odporność, ładnie, resilience po angielsku, prawda? Ja lubię jedno i drugie, odporność, resilience też jest zamiennie używane. No to jest też bardzo ciekawa uwaga, którą tutaj wspomniałeś, że to rozproszenie tych źródeł energii ma teraz wielkie znaczenie, jakby nawet strategiczne, bo po prostu wiatraki czy panele na dachach nie da się zniszczyć tak de facto, prawda? By trzeba chyba w każdą chałupę walić jakąś rakietą, a to by się nikomu nie opłacało, ani technicznie nie byłoby to niewykonalne. Czyli to też bardzo ciekawe i ja też się zgadzam, że wojna w Ukrainie jest całą takim kopalnią lessons learned i tutaj można się wiele nauczyć. Słuchaj, jeszcze trzecie ryzyko, no nie daruję.
Myślałem, że uda mi się zagadać, zamęcić wodę.
Jak dobrze wiesz, jak pojawiasz się, tak ja myślę przynajmniej, u swoich klientów, no to musisz trochę ich tam postraszyć tym bezpieczeństwem. A jeszcze jedną rzecz, drodzy słuchacze, i tutaj świnka wchodzi znowu. Sergiusz też wspomniał o Obserwatorium Bezpieczeństwa. I Obserwatorium Bezpieczeństwa generuje co pewien czas takie newslettery. Tak, Obserwatorium Bezpieczeństwa je generuje.
Tak, to był projekt firmy Instin.
No właśnie.
Natomiast był to też projekt społeczny od początku, w momencie kiedy think tank został założony, o takiej samej nazwie, jaki wcześniej nadaliśmy temu naszemu biuletynowi informacyjnemu, no to finalnie zostało to przekazane pod think tank i biuletyn też o nazwie Obserwatorium Bezpieczeństwa co tydzień, w każdy wtorek jest wysyłany do odbiorcy.
No właśnie, polecam wam też subskrypcję tego newslettera. Przecież to nie zawsze, ja też niekoniecznie tak robię, że czytam cały, ale przeglądam, prawda? Co tam nowego się na ekranie radarowym pojawia i chociażby uważam, że bezpiecznicy w firmach, osoby, które zajmują się zarządzaniem, ryzykiem zarządzaniem, w ogóle dobrze, żeby takie rzeczy sobie uświadamiali. Także tutaj świnka zamyka ten, że tak powiem, to wejście. No dobra, to teraz powiedziałem, że nie daruję. To jeszcze trzecie ryzyko z tego rejestru ryzyka mini naszego, tak?
Wskazałbym takie, które może z pozoru nie kojarzy się ludziom stricte z bezpieczeństwem, ale kwestia demografii w naszym kraju. Demografii, czyli kwestia starzejącego się społeczeństwa, spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym, no i wynikającym z tym, czy związane z tymi problemy, czy wyzwania natury chociażby gospodarczej, pracowniczej, edukacyjnej. i wielu innych podobnych i to...
A czy to z bezpieczeństwem można połączyć bezpośrednio? Jaki rodzaj bezpieczeństwa, kwestie niepopulacyjne, tylko jak to się ładnie nazywa?
Demograficzne.
Demograficzne. Jaki można powiedzieć powiązanie, z jaki rodzaj bezpieczeństwa one adresują czy atakują?
Znaczy, z takiego poziomu strategicznego to na pewno sama kwestia, mówimy o wojnie, mówimy o obronności, demografia ma bezpośredni wpływ na zdolności obronne danego państwa, tak? Widzimy to znowu na przykładzie wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją i potencjał chociażby ludnościowy powoduje, że wiem, że to z naszej kultury zabrzmi trochę dziwnie, szokująco, ale Rosja na pewnego rodzaju wysokie straty sobie może pozwolić. Mówię o stratach ludzkich, tak? Gdzie porównywalne albo nawet kilkukrotnie mniejsze straty w potencjale ludzkim na froncie powodują, że z różnych informacji dowiedziałem się, że Ukrainie zaczyna po prostu brakować żołnierzy. Dzisiaj mamy sytuację, gdzie brakuje. I podobnie możemy spojrzeć na warunki polskie. Nie chcę tu już oceniać, opiniować różnych zamierzeń polityków, jak liczna ma być armia naszego kraju, przynajmniej w ich życzeniach i marzeniach. Myślę, że są więksi eksperci ode mnie w tej materii i oni się już wielokrotnie wypowiedzieli na ten temat. Natomiast wiele osób, nawet przychylnych do tych wizji, mówi, że biorąc pod uwagę demografię naszego kraju, to może być po prostu technicznie niewykonalne. Abstrahując od życzeń, od woli, zwiększenie w okolicach dwukrotnie liczebności armii, biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo, coraz mniej młodszych roczników, konkurencję na rynku, bo przecież wojsko dzisiaj de facto musi konkurować o pracownika. Konkurować o pracownika z korporacjami międzynarodowymi.
No właśnie, bo ty mówisz o wojsku, a tych pracowników zaczyna brakować po prostu dla zwykłych firm, prawda? Dla zwykłych, tak? Czyli to nie wojsko, ale to wojsko też jest jakiś rodzaju firmą, prawda?
Dokładnie tak. I tutaj w zeszłym tygodniu byłem też na ciekawym wydarzeniu poświęconym zarządzaniu miastami w oparciu o dane. I bardzo ciekawa była prelekcja dwóch panów ze Związku Miast Polski, którzy prezentowali różne wskaźniki, jak planować rozwój gmin, miast w oparciu o dane. I oni na przykład też pokazywali, że w wielu regionach Polski mamy już taką sytuację, że jakiś duży pracodawca ogłasza, że zamyka działalność, będzie zwalniać 1000 pracowników, co na początku wydaje się ludziom, że dzieje się rzecz bardzo zła, że 1000 ludzi straci pracę i co my zrobimy, co zrobią ich rodziny i tak dalej. Okazuje się, że zakład jest zamykany, 1000 osób jest zwalnianych, czy blisko 1000 osób i nic się nie dzieje na rynku pracy. Okazuje się, że inne zakłady pracy są w stanie przyjąć tych wszystkich pracowników i to się odbywa w ogóle z korzyścią dla nich, dla tych zakładów pracy w tym znaczeniu. Więc my mamy duży problem z demografią i jakby myślę, że w wielu rzeczach my musimy uwzględniać, biorąc pod uwagę trendy związane z automatyzacją, robotyzacją, czy to przemysłu, czy wojska, i można planować zakup tylu czy innej ilości czołgów, samolotów, armatochaubic, innego sprzętu wojskowego, tylko trzeba później jeszcze sobie zadać pytanie, ile osób jest potrzeba do obsługi każdej jednostki takiego sprzętu? I nie tylko chodzi o bezpośrednią obsługę, czyli załogę tego pojazdu przykładowo, ale cały personel też logistyczny i inny, który wokół tego tak naprawdę funkcjonuje, o którym często się zapomina. Tak? Czyli widzimy też w kontekście służb różnych mundurowych, braki kadrowe w służbach specjalnych, w służbach mundurowych jak policja, straż pożarna, służba.
Ja się spotkałem ostatnio z takim, ale być może to jest złośliwe określenie, że do policji przyjmują teraz każdego, kto jest w stanie dojść do własnych nogach na rekrutację. Być może to jest przesadzone, ale pewnie jakoś pokazuje.
Troszkę złośliwością, jakby tą złośliwość od tego odseparować, to dużo jest w tym prawdy. Dużo jest w tym prawdy. Ja kończyłem wprawdzie jako cywil Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Natomiast bardzo dużo.
Sławna szkoła w Szczytnie, prawda?
Tak.
Tam nie wiem, czy wiesz, przepraszam, tam kiedyś była Komturia, zdaje się. Henryk Sienkiewicz pisał, że w Szczytnie mieszkał taki Komtur, który był bardzo tam jakoś srogi, ale to nie byłeś na tak, niego.
To ja tu muszę uzupełnić swoją wiedzę. Na
pewno. Genius loci, no. Proszę.
Natomiast bardzo dużo moich kolegów i koleżanek miało plany związać się z policją. Mam dużo znajomych i mówią, że faktycznie no, zmiana jakościowa, jeśli chodzi o kandydatów, oczywiście nie ubliżając, nie umniejszając nikomu, natomiast faktycznie policja musi stopniowo zaniżać oczekiwania, wymagania względem kandydatów. To się dzieje od wielu, wielu lat, bo w innym przypadku ta liczba wakatów, które ma policja, byłaby wielokrotnie większa. I dotyczy to też niekiedy innych służb. W policji ten problem może, nie chcę powiedzieć, czy jest największy, nie chcę tutaj szybko porównywać z innymi służbami, ale na pewno jest to jedna z tych służb, która ma największe problemy kadrowe.
No dobra, to wydusiłem trzy ryzyka, ale takie mega, bo pewnie zgodzisz się ze mną, że każdy z tych ryzyk prowadzi nas do kolejnych ryzyk, prawda? Tak jakby chociażby to ostatnie, że przecież no jak nie jest mniej policjantów, no to i bezpieczeństwo na tym cierpi, prawda? Bo ktoś tego bezpieczeństwa musi pilnować, podobnie z innymi służbami, o wojsku w ogóle nie wspominając, prawda? Więc to wszystko jest ze sobą połączone. Okej, słuchaj, kolejną kwestię, która już zresztą się tutaj pojawiała, ja jak wiesz, no, zajmuję się zarządzaniem ryzykiem, czy zajmowałem się, czy to jest jakiś temat, który gdzieś tam zawsze go tutaj, no i sam blog o tym świadczy, prawda, i tytuł naszego, tytuł mojego podcastu. Jaka jest według ciebie relacja z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem? Bo ja mam z tym zawsze problem pewien, bo takie mam subiektywne wrażenie, że zarządzanie ryzykiem, które no, nie jest zbyt popularne w Polsce, chociażby no, przywołam to Stowarzyszenie Podlisk, zarządzanie ryzykiem, które świętej pamięci, które no, nie znalazło, że tak powiem, w opinii publicznej, mimo różnych wysiłków i fajnych inicjatyw uznania, chyba tak można powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że bezpieczeństwo kwitnie, tak? Że to i mamy i działy bezpieczeństwa, i zarządzania kryzysowego, i mamy mnóstwo osób, które jaka jest tutaj relacja Z czego to się bierze, że no ta moja teza, być może nieprawdziwa, że bezpieczeństwo jest bardziej popularne, zarządzanie ryzykiem mniej. I jaka jest tu relacja tych dwóch pojęć według ciebie?
Odpowiem najpierw, jaką ja widzę tutaj związek czy korelację. Z mojego punktu widzenia jako tego bezpiecznika, zarządzanie ryzykiem jest jakby częścią składową tego zarządzania bezpieczeństwem, albo mówiąc inaczej, dla mnie zarządzanie ryzykiem jest po prostu narzędziem do temu, by to bezpieczeństwo zapewnić, czy zarządzać tym bezpieczeństwem. Ja tak to traktuję i chyba bym, jeżeli miałbym troszkę tak akademicko odpowiedzieć, mnie się wydaje, że zarządzanie, czy bezpieczeństwo jest terminem po prostu szerszym, pojemniejszym niż zarządzanie ryzykiem. Natomiast pewnie nie dokonywałbym tu żadnej kwantyfikacji, czy to jest ważniejsze, czy mniejsze, bo to też pewnie zależy od specyfiki obszaru, czy działalności pod kątem którego będziemy, czy której będziemy analizować. Ale dla mnie po prostu jest przede wszystkim narzędziem zarządzanie ryzykiem. Do tego stopnia, że zarządzanie bezpieczeństwem w gruncie rzeczy powinno się opierać o zarządzanie ryzykiem, tak? Bo w zarządzaniu ryzykiem mamy to, co dla bezpieczeństwa jest kluczowe. Identyfikacja zagrożeń, mamy jakieś szacowanie prawdopodobieństwa, szacowanie skutków, dokonujemy oceny ryzyka, później musimy sobie odpowiedzieć na proste pytanie, co z tym ryzykiem robimy, tak? Czy akceptujemy przykładowo, czy to z punktu widzenia na przykład funkcjonowania biznesu warto jakieś środki minimalizujące wprowadzić, czy też po prostu się zwyczajnie nie opłaca, tak? Bo w niektórych przypadkach ta decyzja będzie oparta o czystą kalkulację biznesową, bo jeżeli mówimy o wartości czy zasobie, który chcemy chronić, jakim jest mienie, na przykład towar jakiegoś przedsiębiorstwa, to tutaj zazwyczaj decyzja o tym, czy podejmujemy jakieś działania w zakresie ochrony, czy też nie, będzie przede wszystkim opierać się na liczbach, czy nam się to opłaca, czy nie, inwestować w to bezpieczeństwo, czy też nie. Oczywiście inaczej pewnie będziemy podchodzić, jeżeli będziemy mówić o ryzykach, o zagrożeniach dotyczących ludzi, zdrowia, życia ludzi, gdzie to nie da się tak sprowadzić do zwykłych złotówek i powiedzieć, że nie wydamy kolejnych pieniędzy na minimalizację jakiegoś ryzyka, bo nam się to po prostu biznesowo czy w jakikolwiek inny sposób nie opłaca. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy tak to podchodzą, natomiast bliższe jest mi to podejście, gdzie ta wartość, jaką jest życie i zdrowie, stawiamy troszeczkę wyżej niż tylko złotówki i coraz więcej przedsiębiorstw też to udowadnia, tak? Nawet duże firmy, gdzie rzeczywiście tworzą, starają się tworzyć tą kulturę bezpieczeństwa i coraz częściej
słowo kultura zaznaczam. Tu zaznacza świnka, zaznaczyła do powrócenia.
Coraz częściej menadżerowie mówią, że nie musimy wybierać między rozwojem biznesu a bezpieczeństwem, bo często taki dylemat, taki sztucznie był kreowany, że zapewnienie bezpieczeństwa to zawsze musi powodować, nie wiem, spadek sprzedaży, spadek produkcji, opóźnienia, dodatkowe koszty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niektórzy udowadniają, że da się to wszystko pogodzić i funkcjonować.
Wiesz co, ja mam tutaj takie zdanie odrębne, chciałem wyrazić, bo ja mam takie doświadczenie bardziej ze strony zarządzania ryzykiem, że mnie przynajmniej, znowu wyprowadź mnie z błędu, bardziej właśnie zarządzanie ryzykiem, a ty masz doświadczenia z jednej i z drugiej strony, chociaż ja z sektorem publicznym też pracowałem, między innymi przy nieszczęsnej kontroli zarządczej, którą zapewne, o której słyszałeś, i to słowo nieszczęsne pewnie też rozumiesz, dlaczego o tym między innymi wspominam.
Może warto podkreślić, raczej nieszczęsna dlatego, że jakby nie udało się to.
No, w tym sensie, tak.
Nie
tak,
w tym sensie, że to był zły pomysł, że idea, że samo założenie było błędne, bo tutaj chyba dużo rzeczy dobrych można powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o to, jak to faktycznie funkcjonowało, jak to zostało przyjęte, wdrożone, no to tutaj pewnie spuśćmy zasłonę milczenia.
No właśnie, ja tu bym znowu dyskutował, bo ja mam takie czasami wrażenie, że to chyba ktoś powiedział, że winą nie są ludzie, tylko system, jak został wdrożony. No zresztą to o tym wspomniałeś i ja być może te same założenia wdrożenia, one nie były do końca dopracowane, ale to może jest temat na oddzielną też dyskusję, w ogóle kontrola zarządcza, do której też, no i Niko o tym pisał i różne tutaj się kwestie pojawiały. Natomiast wracając do tej kwestii zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwo, tak, versus, no trochę tak to jako adwokat diabła, bo ja mam takie wrażenie, że dla przedsiębiorstw jest bardziej właśnie bliższe jest zarządzanie ryzykiem, nic w żadnej stronie, mniej bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo jest bardziej kojarzone w przedsiębiorstwach naturalnie z tym starodawnym określeniem BHP, tak, czyli bezpieczeństwo, higiena pracy, czy ładnie dzisiaj nazywane Occupational Health and Safety, czyli safety, tak, generalnie rzecz biorąc, olbrzymie zagadnienie i mega ważne dzisiaj, prawda? Natomiast w sektorze publicznym karierę zrobiło realnie, tak, bo zarządzanie ryzykiem się pojawiło chociażby w kontroli zarządzeń, zrobiło właśnie bezpieczeństwo. I tutaj mi się wydaje znowu, że to, co wspomniałeś, że i z czym bym dyskutował, że to ryzyko trzeba, no bez względu na koszty, tak, czy bezpieczeństwo osiągać. Natomiast w przedsiębiorstwach wydaje mi się często nie jest to prawdą, bo przedsiębiorcy trochę myślą inaczej, tak, że oni pewnych ryzyk nie zaakceptują, bo po prostu będzie za drogie zabezpieczenie ich, tak. Natomiast sektor publiczny ma swoje zadania, nazwijmy statutowe, jak szpital, prawda? Szpital musi leczyć ludzi. Tak. Ma kasę czy nie ma kasy, tak? Jak byś to skomentował?
O tym się zgodzę. Oczywiście tutaj w sektorze, tutaj widzimy, tu są obiektywne różnice w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego, tak jak zauważyłeś, że w sektorze prywatnym częściej ten wątek finansowy, czasem pośrednio gdzieś tam dochodzimy do tych finansów, czy na końcu tej analizy, ale będzie decydował o decyzji, co z tym ryzykiem robimy. Natomiast sektor publiczny, niezależnie nieraz od kosztów, pewne rzeczy musi zrobić, ale z drugiej strony to, co uważam, sektor publiczny dopiero zaczyna się uczyć, że w zarządzaniu bezpieczeństwem czy w bezpieczeństwie ekonomika bezpieczeństwa też jest czymś, co trzeba uwzględniać, tak? Bo być może często, żeby to wytłumaczyć, podaję przykład zagrożenia powodziowego, bo ono jest takie, które każdy zna, każdy widział chociażby w telewizji i jest w stanie sobie wyobrazić. No i w niektórych przypadkach no, nie ma sensu bronić niektórych terenów od tej powodzi, no bo koszty obrony, zabezpieczania, budowy wałów powodziowych, już pomijając, czy one są dobrym środkiem, czy powinny być stosowane wały powodziowe, a jeżeli tak, to w jakich miejscach, no to nie ma sensu często tych terenów rolniczych, polnych zabezpieczać, bo taniej wyjdzie wypłata odszkodowań za, za utracone czy zniszczone pola i utracone plony, tak, w danym roku, czy nawet w dwóch latach zachodzących na siebie, czy następujących po sobie. Natomiast musi być też ta ekonomika bezpieczeństwa w tym znaczeniu, aby wybierać rozwiązania, działania, które są efektywne, tak? Bo często i nadal ja przynajmniej obserwuję w sektorze publicznym, że te działania na rzecz bezpieczeństwa albo ich nie ma w ogóle, a jeżeli już są podejmowane, to tego aspektu ekonomicznego w ogóle się nie bierze pod uwagę. Tak jakbyśmy mieli wówczas pieniądze z drukarni dosłownie, albo mieli studnie bez przysłowiowego dna i te pieniądze mogli dowolnie przeznaczać. To nieraz widać przy zabezpieczeniu chociażby ze strony policji różnych wydarzeń, imprez masowych, gdzie to kosztuje ogromne pieniądze. To widzieliśmy w czasie epidemii COVID-19, gdzie niektóre decyzje samorządów o chociażby dezynfekcji niektórych pomieszczeń, elementów infrastruktury miejskiej z punktu widzenia epidemiologicznego nie miały najmniejszego sensu. Podam przykład mycie przystanków co do zasady. Tak, w niektórych miastach taką modą było mycie i dezynfekcja przystanków w czasie COVID-19, gdzie kosztuje to bardzo duże pieniądze. Natomiast skuteczność czy potrzeba, mówiąc dyplomatycznie, jest bardzo wątpliwa. Więc w tym kontekście myślę, że ta ekonomika w zarządzaniu bezpieczeństwem, ona dotyczy na pewno wszystkich.
Czyli kwantyfikacja, bo wiesz, ja z kwantyfikacją, czyli kwantyfikacja ryzyka służy bezpieczeństwu, tak? Czy bezpieczeństwo oddzielnie kwantyfikujemy? Bo bezpieczeństwo jest rozumiem jakieś...
Dla mnie nie, no dla mnie właśnie kwantyfikujemy ryzyko. To mi pozwala określić, czy pokazać, czym ja się powinienem zająć. Jako ten bezpiecznik. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie zarządzania jakimkolwiek obszarem bezpieczeństwa, czy będziemy mówić o BHP, czy o ochronie przeciwpożarowej, czy będziemy się przygotować do zabezpieczenia imprez masowych, czy chcemy przygotować miasto na różne sytuacje kryzysowe. No my musimy zacząć od identyfikacji zagrożeń, które mogą wystąpić i od tego szacowania i oceny ryzyka. Na końcu musimy skwantyfikować. Dla mnie to po tym etapie mam pewną listę de facto priorytetów, zadań, którymi ja w pierwszej kolejności powinienem się zająć i monitorować oczywiście dalej, co się z tym dzieje. I to mi pozwala też później dokonać na przykład ewaluacji skuteczności naszych działań, bo jeżeli wiem, dokonałem tej oceny ryzyka na samym początku de facto budowania jakiegoś systemu bezpieczeństwa, ja sobie proporcjonalnie czy odpowiednio do tych ryzyk, do tych wartości, które mi tam wyszły w jakiejś analizie, zastosuję jakieś środki bezpieczeństwa, tak? Najczęściej jakieś na przykład minimalizujące to ryzyko, czy przenoszące ryzyko na kogoś innego, ale później powinienem sobie zewaluować, czy te działania, które podjąłem, czy one mi przyniosły jakąś poprawę, czy na przykład to mi pomogło, że do zalań na terenie miasta dochodzi rzadziej czy częściej. Czy do kradzieży, czy wartość na przykład kradzieży w przedsiębiorstwie logistycznym jest większa czy mniejsza?
Czyli audyt można powiedzieć, tak?
Tak, i wchodzimy znowu w bardzo trudne słowa.
Jeszcze nasz wystraj chyba kontroli, audyt, drodzy słuchacze, Świnka już tak mówi, że no tak, bo audyt jest bardzo znaną u nas pojęciem, natomiast ja mam wrażenie, jeżeli zachęcam, dzisiaj jest 20 czerwca, zachęcam do przeczytania dzisiejszej czy wczorajszej pracy, bo tam nasz najwyższy audytor, czy najwyższa izba kontroli, prawda? Czyli taka bardzo renomowana, prowadzi różne audyty i niestety przerażające jest to, że te audyty są traktowane już jak zupełnie jakieś tam świski papieru, prawda? Więc to, zresztą użyłeś takiego słowa wcześniej, ładnie go jeszcze pronunciation, think tanki, tak? Czyli, czyli ja myślę, że tutaj też jest olbrzymi deficyt w Polsce i to dotyczy no, chociażby partiom politycznym, dokładnie wszystkim to wcześniej wytykano, że one zamiast pieniądze wydawać na analizy, na jakieś właśnie ekspertyzy, ale to dotyczy też i jakiejkolwiek jednostki sektora publicznego czy przedsiębiorstw, no to robią różne rzeczy od czapy, prawda? I to chociażby w kwestii bezpieczeństwa, żeby przeanalizować co jest, i co być powinno, jak to wyszło, to są podejmowane jakieś tam działania ad hoc, prawda? I trudno się doszukać takich inicjatyw, chociażby jak jest takie stowarzyszenie, nie wiem czy się na nie natrafiłeś w Wielkiej Brytanii, ono się nazywa Alarm, to jest takie stowarzyszenie Public Service Risk Management,
nie,
coś tam.
Nie, no.
Jest ciekawe pokazane, bo Wielka Brytania bywa takim często benchmarkiem, te kraje anglosaskie. Jest chociażby też ta wymiana wiedzy, prawda, w sektorze publicznym, no bo wydaje mi się, że też te ryzyka powinny być w sektorze jawne, prawda, publicznym, tak, no bo przecież to są nasze wszystkich pieniądze, tak. Chyba powinny być jawne, nie?
Może nie wojsku, nie?
Ale...
Znaczy... Oczywiście są zawsze pewne kategorie informacji, które nie mogą być znane opinii publicznej i to jest oczywiste. Natomiast no to ja mogę się podzielić doświadczeniem z działalności naszego think tanku sprzed kilku tygodni, kiedy chcieliśmy dokonać takiego badania, sprawdzić jakie są zagrożenia na obszarze jednego z województw. Wysłaliśmy do wszystkich komend powiatowych zapytanie w drodze do informacji publicznej o udostępnienie analizy ryzyka, którą komendy powiatowe dla swoich terenów muszą zrobić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. I odmówiono nam udostępnienia z tego województwa. Dla przykładu, jako próbkę zapytaliśmy komendy powiatowe z sąsiedniego województwa i wszystkie nam udostępniły bez żadnego pytania. Natomiast z tego województwa... różne dziwne argumenty padają, które no mają na celu nie udostępnić nam tego dokumentu. I ja nie wiem dlaczego, tak naprawdę jakie są prawdziwe intencje. Mogę się domyślać, mogę strzelać, czy te dokumenty są na tyle niskiej jakości, że się po prostu wstydzą panowie i panie pokazać tych dokumentów, czy one są niezaktualizowane, czy jakakolwiek inna motywacja za tym stoi. Ale widać ewidentnie, znaczy dla nas, z naszego punktu widzenia, tutaj jest w ogóle niezrozumienie z sektora tego publicznego idei działania think tanków, roli, jakie one chcą pełnić i misje, jaką mają do spełnienia, tak? I że dla obu stron ta współpraca może przynieść tylko korzyści, bo my nie jesteśmy generalnie w takim modelowym funkcjonowaniu. Think tanki są pozarządowe, są niezależne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są i think tanki stricte państwowe, finansowane, które działają na potrzeby administracji publicznej, na zlecenie administracji rządowej i one też mają swoje miejsce. To nie jest żadna uwaga krytyczna, że nie mogą być takie think tanki. Są przypartyjne jak najbardziej, czy też być powinny i to też jak najbardziej może funkcjonować. Są przy uczelniach think tanki i są, które funkcjonują w oparciu po prostu o działalność ekspercką jako podmioty pozarządowe, niezależne od nikogo, niefinansowane przez żadne ukryte ciała, opcje i inne rzeczy. Natomiast tutaj myślę, że też dużo jakby... Tak na końcu problemem jest to, że administracja publiczna nadal rzadko podejmuje decyzje w oparciu o analizy, dane i fakty. Czyli często, czy to z punktu widzenia samorządów, dokonywane są zakupy na przykład sprzętu dla służb mundurowych, dla własnych jednostek bez poprzedniej analizy faktycznych potrzeb, bez tej analizy ryzyka. Bez określenia, co jest dzisiaj dla nas priorytetem. Częściej się podejmuje decyzje zakupowe czy inwestycyjne w oparciu znowu często o jakąś modę. No taką modą chociażby powszechne jest stosowanie kamer, monitoringu wizyjnego. Tak? Nie chcę powiedzieć, że on nie ma nigdy zastosowania. Absolutnie nie. Natomiast wytworzyła się pewna taka moda, maniera, że niektórzy przedsiębiorcy, jak i organizacje publiczne widzą tylko jeden środek bezpieczeństwa, jakim są kamery. Zapominając o pracownikach, o strażnikach, o ogrodzeniach, o oświetleniu, o procedurach, o szkoleniach, długo by wymieniać, tak? I być może to jest dużym problemem w zarządzaniu pewnie nie tylko sektora publicznego, bo jak ja pracowałem w niektórych tych przedsiębiorstwach prywatnych, to skłamałbym, gdybym powiedział, że tam to zarządzanie w oparciu o dane to były tak zakorzenione i tak wpisane w organizację.
Tak, tak. O korpo nie wspominając, które być może wśród części naszych młodych słuchaczy mogą czasami budzić wrażenie takich potężnych organizacji, ale ja też mając doświadczenie z korpo, to zauważam, że no już nie mówię o sektorze finansowym, gdzie kwantyfikacja ryzyka to jest następny w ogóle oddzielny temat, jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast to, co później ludzie robią, to pytanie, czy właściwe ryzyko oceniono, tak? I to później się. Także tak, to są powszechny problem.
Z drugiej strony widzimy, czytamy, słyszymy, śledzimy sukcesy różnych firm, także polskich, które mocno się rozwinęły, i często widzimy, że za tym sukcesem stoi zarządzanie w oparciu o dane, o analizę, gdzie kolejny sklep ma dana sieć otworzyć. To nie jest dziełem przypadku to, że sklep obok sklepu jest oddalony o 50 metrów i z punktu widzenia nas może się wydawać, dlaczego te dwa sklepy tej samej marki są 50 metrów oddalone od siebie. Natomiast to wynika z analiz właśnie w oparciu o dane demograficzne dotyczące zarobków, problemów społecznych, stanu aktywności w danym mieście społeczności, i bardzo często wychodzi, że tak, że mają uzasadnienie dwa sklepy obok siebie. W sektorze publicznym też coraz częściej widać, że te miasta, które w oparciu o dane na przykład planują system gospodarki odpadami, odbiór odpadów, zarządzają dostawami wody i wieloma innymi usługami publicznymi, czy w ogóle rozwojem swojej gminy, monitorując, jak ludzie migrują z terenu do gminy, jak się zmienia struktura wiekowa w poszczególnych częściach miasta. Na tej podstawie są podejmowane decyzje, gdzie ta kolejna szkoła ma zostać wybudowana, gdzie mają być otworzone kolejne dwa punkty żłobkowe, gdzie ma kolejna strażnica straży pożarnej powstać. I takie zmiany też są dokonywane, że także straż pożarna przykładowo zmienia lokalizację swoich jednostek ratowniczo-gaśniczych na inne, no bo struktura miejska tej tkanki miejskiej na przestrzeni kilkudziesięciu lat uległa drastycznej zmianie.
A czy to jest jakoś, no właśnie, ale to zaparkuję jeszcze to pytanie, bo mi się wydaje, tak jak mówisz, dlaczego nie udostępnia sektor publiczny tych danych, mi się wydaje to, że tu jest taki w ogóle na takim najbardziej ogólnym problemem.
Ja jestem pewny, że my to uzyskamy.
Znaczy? Mówię, a że uzyskać, okej.
Okay. Niezależnie od złej woli, z jaką się spotkaliśmy.
Uważajcie, zamykajcie okna i na klucz, bo Obserwatorium Bezpieczeństwa ma wszędzie swoich ludzi. Natomiast mi się wydaje, że ja staram się, o ile czasami się to udaje, czasami nie, dostrzec jakby takie pra przyczyny, tak? Zgodnie chociażby z tą sławną metodą 5Y, która jest prymitywna, ale zawsze mówię, jak się tak zada kilka pytań, to można dojść do tych pra przyczyn. Tu taką największą pra przyczyną to jest brak takiej kultury najszerzej zarządzania, a w ogóle kultury zarządzania ryzykiem czy zarządzania bezpieczeństwem, żebyśmy byli sprawiedliwi, tak? To znaczy na przykład to, że mówienie o ryzyku jest czymś wstydliwym, tak? No bo skoro ja mówię o ryzyku, to znaczy, że czegoś nie zrobiłem, prawda? A uważam, że taką fundamentem kultury zarządzania ryzykiem, w ogóle kultury zarządzania, jest maksymalna jawność, oczywiście tam, gdzie ona jest możliwość i ma sens, ma uzasadnienie, a w sektorze publicznym przede wszystkim, tak? No i tu można się powołać na kraje skandynawskie, gdzie podobno można wejść na prawie dowolne dane, oczywiście znowu nie mówię danych wojskowych, i ściągać sobie, obrabiać, prawda, dane i tak dalej. Natomiast u nas raczej, jak możemy czegoś nie ujawnić, to lepiej nie ujawniajmy, a nigdy nie wiadomo, do czego to może komuś posłużyć, prawda? I to wtedy czyli taka, jak jest ryzyko, to jest coś wstydliwego, prawda? Jak jest zagrożenie bezpieczeństwa, to jest coś wstydliwego. Taką tezę bym postawił.
Pewne różnice w mentalności i w myśleniu, bo dla mnie takie myślenie jest zupełnie obce. Ja byłem też pracownikiem sektora publicznego i mnie było właśnie bliskie wówczas to podejście anglosaskie, o którym już wspominałeś. Tam między innymi struktury bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego wyznaczają ze swoich pracowników takich oficerów kontaktowych, w niektórych instytucjach to się nazywa opiekunami, którzy są z sektora publicznego wydzieleni czy wyznaczeni do kontaktów z biznesem. Czyli kiedy przychodzi na przykład inwestor czy jakiś lokalny przedsiębiorca, chce zadbać o swoje bezpieczeństwo swojego biznesu, to on idzie do tego centrum zarządzania kryzysowego i mówi: słuchajcie, powiedzcie mi, jakie w rejonie występują ryzyka, jakie zagrożenia, czy ten teren to jest zagrożony powodzią, jak wygląda struktura opadów, a gdzie są jakieś zbiorniki chemiczne, albo którymi trasami, czy w pobliżu mojej nieruchomości to jakieś chemikalia są transportowane i tak dalej. I on dostaje wsparcie, dostaje manuale, podręczniki, instrukcje, są koordynowane wspólne procedury. Bo dzisiaj jesteśmy sektorem publicznym, wy jesteście sektorem prywatnym, ale jak dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to ten podział zanika, tak?
Tak, wspólne ryzyko mamy, tak.
Zdarzenie nie zamknie się w granicach tego zakładu przemysłowego, dotknie pozostałej części miasta i w drugą stronę, jeżeli coś się dzieje na terenie miasta, to może mieć wpływ na wszystko, co się w granicach tego miasta znajduje, w tym także biznesu. I tam jest jakieś rozumienie, nie wiem, a może to jest po prostu etos, pewien etos pracy.
Kultura
pracy, profesjonalizm po prostu. I może tego nam brakuje.
Ja się czasem kultura zarządzania, etos, no to są takie pojęcia wszystkie bardzo miękkie, które często, i to na przykład w sektorze publicznym obserwowałem, są adresowane po prostu wygenerowaniem jakiegoś dokumentu typu kodeks etyczny, no ale dokument przecież, no już ten, jak on się nazywał ten gościu, bo ja nie jestem w tym najlepszy, kiedyś takie tablice kamienne, prawda, wykuł, no i na tablicach kamiennych jest, co ludzie mają robić, tylko że to, co ludzie mają robić według kamiennych tablic, jest jedna rzecz, a to, co robią, to jest druga rzecz, prawda? I mi się wydaje, że tak na największym fundamencie problem się pojawia gdzieś taki właśnie na budowie takiej kultury zarządzania, która nie ma moim zdaniem charakteru genetycznego, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, natomiast ona powinna być jakoś kształtowana, prawda, przez organizację. Taka kultura bezpieczeństwa właśnie tego podejścia. Słuchaj,
to są miękkie rzeczy, natomiast wydaje mi się, że są na tyle istotne, że bardzo często różnego rodzaju KPI-e, inne wskaźniki i tak dalej, one nie zastąpią nam pewnego takiego systemu wartości, pewnego sposobu myślenia, kultury pracy i nie da się nieraz takimi algorytmami, wskaźnikami tego wykreować na takim poziomie, jaki byśmy sobie życzyli. Tak mnie się wydaje. Być może tutaj zbytnia dusza humanisty się przeze u mnie odzywa.
Natomiast... A chciałeś wszystko kwantyfikować, a tu widzę, że i humanista.
Myślę, że nie, to ja jestem daleki, myślę, że...
No groza, nie będzie tabelek.
Być może nie zawsze warto, być może to, czy nie zawsze jest tak, że to, czy my coś skwantyfikujemy, czy nie, to w sposób istotny będzie zmieniać postać rzeczy, czy stan danej rzeczy, nad którą pracujemy. Natomiast oczywiście nie chcę być też zrozumiany, że jestem przeciwko kwantyfikacji, wręcz przeciwnie. Uważam, że w wielu sytuacjach tam, gdzie możemy coś mierzyć, monitorować i widzimy tego faktycznie skutki, jesteśmy świadomi, po co to robimy, co ma nam to dać i jak wykorzystujemy tą informację, to jak najbardziej tak powinniśmy działać.
Jasne, ja wiesz, no tak sobie żartuję, ale doskonale cię rozumiem, bo no to trzeba zachować złoty środek, prawda? I na przykład to, co ja właśnie wspomniałem, to sektor finansowy, widziałem, że oni mają przechów w stronę kwantyfikacji, a potem ich jakiś dealer okradnie. Oni się zastanawiają, gdzie to im wyszło w jakichś tam tabelkach, no ale w tabelkach takie rzeczy nie wychodzą. Tak. A z drugiej strony sektor publiczny mógłby skwantyfikować, po co mu dodatkowe 1000 kamer, prawda, i jaki jest z tego wpływ na przestępczość, a z drugiej strony, zresztą to sławny temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeszcze odrębny, prawda, kiedy tak długo się zastanawiano nad zaostrzeniem kar i osiągnięto po zaostrzeniu nieprawdopodobny skutek nagle gwałtownego spadku liczby wypadków na drogach, prawda, to było tak niespodziewane, znowu zakpie, że po prostu...
O ponad 30% rok do roku liczba śmiertelnych ofiar, co jest ogromnym skokiem, gdzie w statystykach unijnych z kraju chyba na trzecim miejscu od końca, bo tylko chyba Litwa i Rumunia miała gorsze wskaźniki od nas, przeskoczyliśmy do środka stawki.
Tak, 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 dokładnie. Znaczy jest to o tyle, mówię, zabawne, ja sobie tak, że ten efekt jest od dawna znany, prawda? I on jest empirycznie potwierdzany milion razy i to nie trzeba było być Einsteinem, żeby wiedzieć, że to przyniesie taki skutek, prawda? No ale ile ludzi musiało zginąć po prostu, czy doznać jakiejś strasznej tragedii, żeby do takich rzeczy doszło. Zresztą ostatnio słuchałem taki wywiad z panem psychoterapeutą, to akurat było na TVN-ie, który mówił właśnie o skutkach alkoholu, tak? No to są tak, reasumując, to jest znowu oddzielny temat. Ciekawostkę rzucę, że państwo zarabia na akcyzie 13 miliardów, a SGH policzył, że Szkoła Główna Handlowa Eksperci, że traci na różnych skutkach 90 miliardów, prawda? Czyli jakieś 70 miliardów jesteśmy w plecy, prawda? No i to jest niesamowite, ile trzeba, żeby ludzie do tego doszli, żeby coś tu zacząć działać, prawda? Słuchaj, kolejne pytanie, bo no, super, mnóstwo tematów nam się tu pojawia i sobie tak pomyślałem, że to chyba nawet nie są tematy na jeden odcinek, więc tak jak mówię też wszystkim tutaj arcyciekawym naszym gościom, że mamy nadzieję, że będziemy do tych tematów wracać, ale jeszcze mamy trochę czasu i chciałem jeszcze ten temat bezpieczeństwa pociągnąć i tej odporności. Jak ty uważasz, czy my jesteśmy odporni i czy my jesteśmy bezpieczni jako Polacy, tak? Znowu to spróbujmy tak, jak to widzisz. Czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy, skoro jesteśmy być może bezpieczni, czy jesteśmy odporni? Ty czujesz się bezpiecznie? Czujesz się bezpiecznie?
Czuję się bezpiecznie, natomiast właśnie, to jest, może jeszcze inaczej, bo tak. Czy jesteśmy bezpieczni? No to jeżeli to wszystko zależy od tego, co badamy, tak? Czy mówiliśmy przed chwilą o bezpieczeństwie ruchu drogowego, tak? No jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tylko ten obszar bezpieczeństwa, to ja odpowiem też, ja nie czuję się bezpiecznie. I oprócz tego, że nie czuję się bezpiecznie w ruchu drogowym, to powiem ci szczerze, że to wpływa konkretnie na moje decyzje, moje zachowania komunikacyjne. Ja na przykład bardzo rzadko po Polsce podróżuję samochodem.
Dokładnie, zgodzę się to 100%.
Różne czynniki na to biorą wpływ. Uważam, że transport kolejowy pomiędzy głównymi miastami jest po prostu wygodniejszy, wykorzystuje ten czas i tak dalej, ale
i bezpieczniejszy. Jeden z
czynników, który biorę pod uwagę, jest po prostu bezpieczeństwo. I to wpływa na moje zachowania. Więc na przykład w tym obszarze ja nie czuję się bezpiecznie. Jeżeli z kolei byś mnie konkretnie zapytał o poziom przestępczości, różnych napadów, kradzieży i tak dalej, to ja się czuję bezpiecznie i wiem, że większość Polaków, bo to na ten temat badania opinii społecznej są regularnie każdego roku prowadzone, także się czuje bezpiecznie. I jeżeli byśmy mieli się porównywać do wielu krajów, także Europy Zachodniej, faktycznie ten poziom przestępczości w naszym kraju jest niższy, co nie znaczy, że tego zagrożenia nie ma. Natomiast jeżeli pytasz mnie o odporność, to ja kiedy
słyszę... A przepraszam, a czy samorządy, z którymi masz do czynienia, czy oni się czują bezpieczni? Ja mówię, tak, panie Sergiuszu, my jesteśmy tutaj, wszystko mamy zaadresowane, jesteśmy bezpieczni.
Pytasz o najwyższe władze, kierownictwo i tak dalej, czy urzędników?
No, to jest jeszcze inne pytanie pewnie. A bo najwyższe władze się czują bardziej bezpieczne od...
Znaczy tak, to co obserwuję u najwyższego kierownictwa, to taka frywolna husaria przez nich przemawia.
No, dobre.
I pomimo, że mieliśmy w Polsce wiele, począwszy od, znaczy wiele różnych zdarzeń, gdzie włodarze byli obiektem ataku. I faktycznie byli atakowani różnymi niebezpiecznymi narzędziami, były jakieś niebezpieczne przesyłki przesyłane. No i najtragiczniejsze w skutkach zabójstwa prezydenta Adamowicza, doskonale wszystkim niestety znane. I nawet po tym zdarzeniu ja nie zaobserwowałem wśród samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów jakiejś refleksji, że chociażby jakieś minimalne działania w kontekście bezpieczeństwa biura, gabinetu, czy podróży, kiedy podróżują, powinno się podjąć.
No akurat prezydent Dulkiewicz chodzi z ochroniarzem, ale to jest nie tak znowu, i to jest, nie jest wcale powiedziane, że tak ochroniarz jest najlepszą i w każdym mieście, prawda?
No to pewnie jeszcze kilka znajdziemy wyjątków. My jako firma też dla jednego z miast rangi powiatowej robiliśmy całą koncepcję zabezpieczenia ich ratusza, Urzędu Miasta, przepraszam, bo prezydent miał dwa takie incydenty, gdzie ktoś wchodził z niebezpiecznym narzędziem i z taką wrogością w oczach mówił, że on idzie do prezydenta, tak?
No tak.
I u nich jakaś refleksja wystąpiła. Natomiast myślę, że to są po prostu jakieś tam pojedyncze przypadki, które nie przekładają się na ogólny wizerunek, jak to bezpieczeństwo jest. Jeśli chodzi o urzędników, też mam takie niestety poczucie, wiem, że zabrzmię znowu jako pesymista, ale bym powiedział, bym się bardziej nazwał życzliwym realistą, że wśród wielu samorządowców też jest takie poczucie braku zagrożeń. Podzielę się jednym doświadczeniem, wymienię miasto, ale bo to chodzi o Przemyśl. W roku poprzedzającym wybuch wojny na Ukrainie ja uczestniczyłem w takim projekcie, że przez blisko rok robiliśmy dla prezydenta Przemyśla audyt bezpieczeństwa. Ten audyt bezpieczeństwa był bardzo kompleksowy, bo on obejmował bezpieczeństwo infrastruktury, bezpieczeństwo ruchu drogowego, te zagrożenia kryminalne, bezpieczeństwo społeczne, zdrowotne, czy też bezpieczeństwo związane z zagrożeniami naturalnymi. Więc tutaj akurat bardzo jest pozytywny przykład, gdzie najwyższe kierownictwo widziało potrzebę, prezydent był bardzo zaangażowany, on faktycznie chciał skorzystać z wiedzy, chciał to bezpieczeństwo w mieście podnieść. My tam w różnych analizach swoich, między innymi wśród potencjalnych zagrożeń, na dwóch pierwszych miejscach wymieniliśmy bliskość granicy z Ukrainą i niestabilną sytuację na Ukrainie.
Prorok Daniel.
Można by tak powiedzieć z perspektywy czasu. Natomiast do czego zmierzam? Podczas całego projektu mieliśmy wiele różnych spotkań z urzędnikami, przedstawicielami różnych instytucji, także służb mundurowych. I od kilku osób spośród tych wszystkich jednostek, nie tylko podlegających bezpośrednio pod prezydenta, ale po prostu gdzieś tam z tych służb mundurowych, które działają na terenie miasta, a są administracją rządową, ja słyszałem takie opinie, panie Sergiuszu, ale jakie my tu mamy zagrożenia? Jesteśmy kilkudziesięciotysięcznym spokojnym miastem, tutaj nawet zagrożenia powodziowego nie ma, bo ten San sobie tam płynie spokojnie, fajnie się nam pewne rzeczy poprawiają w mieście, turystów jest coraz więcej i tak dalej. Jakiego mamy rodzaju zagrożenia? I oni nie zgadzali się w naszej ocenie, że sama bliskość granicy, samo to, co się dzieje na terytorium Ukrainy, kwestie związane z przemytem, migracjami, zagrożenie wynikające ze zmian klimatu, które oni też których to dotyka ich tam bezpośrednio, bo liczba deszczy nawalnych w ostatnich latach drastycznie też tam wzrosła. Zagrożenie związane z katastrofami budowlanymi z uwagi na starą zabytkową, przepiękną zabudowę. Przy okazji polecam, drodzy państwo, wsiadajcie w pociągi, w samochody, jedźcie na wycieczkę do magicznego Przemyśla, bo naprawdę ma miasto swój urok. Natomiast z uwagi na położenie, na wiek, na stan tych obiektów, muszą się zbliżyć z katastrofą budowlaną. Więc tutaj wydaje mi się, że doszło do takiego zderzenia dwóch światów, że my naprawdę nie staraliśmy się nikogo straszyć, nie staraliśmy się wyolbrzymiać zagrożeń, tylko pokazać je takimi, jakie one faktycznie są w oparciu o dane, o statystyki i także o pewne trendy, które są już obserwowane od długiego czasu. Natomiast tam jest często wśród kadry urzędniczej jest wypieranie tego ze swojej świadomości. I ja tylko jednego, czego nie wiem, to z czego to wynika. Czy to faktyczne jest wypieranie, czy w niektórych przypadkach to nie jest takie uzasadnienie, aby po prostu nie robić.
Niska awersja do ryzyka, można powiedzieć. Ostatnio uczestniczyłem w takiej dyskusji, ale muszę też dodać, że i to też masz na pewno takie, tak sądzę, doświadczenia, że sektor biznesowy, aczkolwiek ono rządzi się swoimi prawami, to w kategoriach ryzyka to też często ma takie podejście. Mnie to tak zapadło w pamięć, że lata temu, jak zbierałem dane do swojego doktoratu na temat ryzyka, tam przyczaiłem takiego pana, z którym chciałem zrobić takie małe interview. on tam gdzieś biegał po jakiejś konferencji, w końcu gdzieś go tam przyparłem do ściany, że nie mógł uciekać i takie chciałem z nim zagaić, że przyjdę do niego porozmawiać na temat ryzyka i mówię, że to ja się zajmuję ryzykiem i piszę doktorat i chciałem się umówić na jakieś spotkanie, jakie są ryzyka w państwa firmie. A on tak na mnie spojrzał i mówi, jakie ryzyka? Tu nie ma żadnych ryzyk. I to mi tak zapadło, że do tej pory mi to dźwięczy. Ale jakie ryzyka właściwie, prawda? Nie ma żadnych ryzyk, my tutaj świetnie działamy, nie ma ryzyk. Więc myślę, że sektor publiczny ma dokładnie to samo, prywatny ma dokładnie to samo za uszami i to no jest, są tu różne oczywiście aspekty, ale często też można znaleźć, prawda? Takie, że tam gdzieś rzeczka płynie. Ja pamiętam mój case study z rzeczką. Że rzeczka płynęła. Ja tak przy analizie ryzyka mówię, a ta rzeczka, czy ona nie wylewa? I się na mnie tak spojrzeli, wie pan co, panie doktorze, kiedyś wylała, nie? A ja mówię, a co będzie jak, i co wtedy? No musieliśmy wszyscy, cała ekipa musiała biec i ratować, ale teraz przestała, prawda? No i pewnie czekają, aż drugi raz rzeczka wyleje i będzie wtedy już pozamiatane.
Słuchaj, ja się zastanawiam, z czego to wynika? Czy to nie jest, czy źródło tego sposobu myślenia o tym ryzyku, czy nie znajduje się w naszym systemie edukacji?
No to jest bardzo, bardzo celna i ciekawa uwaga, bo to budowanie resilience, ja pisałem kiedyś taki artykuł, jak to się na przykład w Japonii odbywa, no to tam dzieci szkolą, już takim najmniejszych przedszkolach w alarmach przeciwpożarowych, przecież to, że to tsunami, które uderzyło wtedy w 12 chyba roku, tak, o ile pamiętam, to zupełnie inne efekty miały w Japonii, a inne efekty miały w innych krajach. Aczkolwiek polecam też film na temat Fukushimy, bo to też ciekawe rzeczy wychodzą. Także to nikt nie jest... Ale ja się zgadzam, że generalnie rzecz biorąc na dowolny temat, jaki mam wrażenie ostatnio poruszam, to tak naprawdę to fundamenty są na poziomie edukacji, to podstawowej. Naprawdę. Czy to dotyczy wiedzy finansowej, kultury, jedzenia widelcem, prawda, bezpieczeństwa, to tak naprawdę, tak, to jest szkolenie czy uczenie dzieci.
W systemie edukacji, w tym jak jesteśmy wyedukowani, z jakim, jak wypełniliśmy ten plecak wiedzy i doświadczeń i weszliśmy w dorosłe życie, bo jeżeli nie mamy kształtowanych tych postaw bezpieczeństwa w sposób systemowy w edukacji, to się często przekłada, że my o swoim bezpieczeństwie nie myślimy także w kontekście życia prywatnego. Bo zobacz, my tu rozmawiamy o tym, że ktoś ma myśleć o bezpieczeństwie innych osób, nie? Jakiś menadżer, który jest rozliczany z finansów, z tabelek, jakichś tam Excelików i tak dalej, że on ma przy tym wszystkim myśleć o bezpieczeństwie innych osób. Ale trzeba by może zadać po prostu pytanie i najpierw poobserwować, jak ten menadżer dba o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny. Bo też zauważam coraz częściej taką korelację, że tam, gdzie się spotykam, czy to w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym, z menadżerami, z wójtami, kierownictwem różnego szczebla, ale gdzie ci ludzie, widać, że mają jakąś wiedzę o bezpieczeństwie, chociażby takim prywatnym, osobistym, indywidualnym, to w tych instytucjach sprawy bezpieczeństwa wyglądają wyraźnie lepiej niż w innych podobnych. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj też od tego dużo zależy. Oni są świadomi tego, tych zagrożeń, tych ryzyk, traktują je poważnie. Jeżeli poważnie traktują te sprawy w życiu prywatnym, to większe prawdopodobieństwo, znowu używam języka ryzykonomii, jest, że oni zadbają o bezpieczeństwo swoich pracowników w biznesie, biznesu jako takiego, po to, żeby nie tylko zrobić wyniki w jednym roku, a w drugim roku już niech będzie spalona ziemia z tego biznesu i nic nie zostanie. I to samo w sektorze publicznym, że włodarz będzie realnie zainteresowany bezpieczeństwem mieszkańców.
Tak, tak, to procentowa zgoda, no te wszystkie inicjatywy social responsibility, które się odnosi przecież do wszystkich sektorów, czy ostatnio to ESG, o którym mam swoje zdanie, ale porusza ważne tematy, takie bardzo istotne. Sergiusz, rozmowa nam się tutaj bardzo fajnie rozwija, ja pewnie moglibyśmy jeszcze ciągnąć, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy, no ale żeby to jakoś domknąć, przynajmniej ten odcinek, no bo jak nagramy 30 godzin, to mogą nie dosłuchać do końca widzowie, prawda, może im prądu nie starczyć. Już tak na podsumowanie przynajmniej tego etapu naszej dyskusji, dzisiejszego podcastu, chciałem ci zadać znowu standardowe pytanie. Zadaję takie pytanie moim rozmówcom, o złotą rybkę. Wyobraź sobie, że złapałeś złotą rybkę, tak? I możesz tutaj swoje jakieś złote życzenie. I to swoje życzenie, to ja ci podsunę, żeby ci ułatwić, odniosę do takiego pojęcia resilience, które już to padło, czyli odporności, tak? Czyli jakbyś chciał, miał tą złotą rybkę i mógł ją prosić, żeby ona zrobiła coś, żeby podnieść odporność naszego społeczeństwa, naszych firm, naszych miast. No tu jest cały temat, no właśnie mówię, jeszcze do powrócenia, mam nadzieję, w przyszłości. Mam twoje słowo, mam nadzieję. Jak się teraz zadeklarujesz przy wideo, to wtedy będzie ci trudno, to będzie ci trudno uciec. A może przy gronie innych bezpieczników, no wiesz, no to kropla drąży skałę, tak? Właśnie, czyli nawiązując do tego, złota rybko, żeby podnieść resilience, odporność naszego społeczeństwa, naszych firm, naszych miast, to co byś, o co byś poprosił rybkę?
Poprosiłbym chyba o to, aby bezpieczeństwo było już wpisywane w różne projekty inwestycyjne. To znaczy, nie chcę może, albo może nie, dlaczego nie? Wzorem, jak to się mówi, słusznie minionego okresu, czyli PRL-u, były w tym czasie rozwiązania, które jakby opierały się na takiej koncepcji dual use. Tak, czyli podwójnego zastosowania, ale nie w rozumieniu nie zawsze militarnym, ale w rozumieniu ochrony ludności, gdzie budowa pewnych obiektów użyteczności publicznej już na etapie projektu budowlanego i procesu inwestycyjnego zakładała czy przewidywała pewne dostosowanie tego budynku, żeby w razie czego szybko on mógł zmienić swoją funkcjonalność.
Czyli słaby temat schronów ostatnio, który nam się pojawił, tak? To i mapek straży pożarnej i tak dalej, prawda? To znowu temat na oddzielną dyskusję.
Dokładnie. I od wielu lat się prowadzi dyskusję chociażby w kontekście schronów. Nic się nie zmienia, a być może po prostu jakby ktoś miał odwagę i 10 lat temu dokonał zmienił dwa zapisy, czy dodał dwa punkty w prawie budowlanym i powiedział, że i wymóg na przykład na inwestorach, że każdy nowy budynek od 2010 roku, który ma garaż podziemny, to ten strop garażu podziemnego musi mieć wytrzymałość taką i taką. Nie jestem ekspertem budowlanym, ale chodzi mi o to, żeby wskazać konkretnie z jakiejś normy budowlanej czy z jakiejś wiedzy technicznej, jaką ma mieć odporność ten strop. I może tylko tyle. Wzrost kosztu inwestycji byłby stosunkowo nieznaczny w całym kosztorysie, a już byśmy mieli coś. Inny przykład, to co robi, stało się bardzo popularne.
Przepraszam, to będzie drugie życzenie, bo wiesz, rybce się zadaje trzy, czyli stropy już rybka przyjęła.
Ale nie, drugie. Ale to jest cały czas jedno, czas jedno, tylko podaję na drugim
przykładzie jesteś.
Jako dual use, gdzie na przykład, żeby wytłumaczyć, co mam na myśli, gdzie przykładowo w Holandii, w Danii, kiedy na przykład mamy coraz częściej problemy z deszczami nawalnymi z uwagi na zabetonowanie przestrzeni, szczególnie w miastach, to przykładowo jak się buduje teraz boiska albo parki, to się buduje je w takiej niecce. Czyli zobacz, budujemy na przykład nowe boisko przy szkole i możemy je wybudować na poziomie zero. A możemy wybudować je w niecce przynajmniej zagłębienie metr czy półtora, będzie normalnym boiskiem, przez 364 dni w roku będzie pełnić funkcję boiska, natomiast jak przyjdzie ten deszcz nawalny, który mógłby zalać okolice, to wcześniej odpowiednio też zaprogramowany system odwodnienia sprowadzi nadmiar wody do tej niecki i zrobi z tego polder zalewowy. Woda ustanie po 30 minutach, można ją spuścić, wypompować, wystarczy tylko posprzątać tą nieckę i następnego zdezynfekować prawdopodobnie, ale następnego dnia czy za dwa dni najpóźniej dzieci mogą normalnie skorzystać. My zalaliśmy nieckę, a nie zalaliśmy muzeum, szkoły nie zalaliśmy w ten sposób, innych rzeczy. I na etapie inwestycji, jeżeli my będziemy myśleć i wpisywać to bezpieczeństwo w inne obiekty użyteczności publicznej, w inne nasze procedury działania, to my stosunkowo niskim kosztem jesteśmy w stanie podnieść wyraźnie tą naszą odporność, o którą pytasz. No bo kto sobie pozwoli na wybudowanie 10 po prostu polderów zalewowych, które mają czekać na powódź, która raz na ileś lat przyjdzie, tak? To nie będziemy budować odrębnych budynków, schronów, które będą przykryte płachtą, kurzyć się, bo za 10 lat będzie nam to potrzebne. To musi być wpisane w tą infrastrukturę, z której na co dzień korzystamy.
No to jest to bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz. Uważam, że to są, no nie mówię pomysły, bo to przecież funkcjonuje, prawda? Także w ten sposób zaadresowałeś złotą rybkę, a szczególnie myślę, że jak rybka, jeżeli gdzieś istnieje, to powie, słuchaj, to mówisz, masz, no takie rzeczy to już wszędzie są. Ja myślałem, że ty poprosi, że a to o $1,000,000, prawda? Ale no właśnie, no. Widzicie, drodzy słuchacze, no taka jest dusza bezpiecznika, że zamiast poprosić złotą rybkę o $1,000,000, to chciałby, żeby były nowe foldery zalewowe. I uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne, tak, podoba mi się. Sergiusz, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tematy są no, ciągle się zmieniające, bezpieczeństwa i bliskie i twojemu i mojemu zainteresowaniu, więc i mam nadzieję też oczywiście zainteresowaniu naszych słuchaczy. Będziemy do tego wracać. No, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę. Do następnego.
Dziękuję.